Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej. Mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem rybnickim, okręgiem wodorowym. A mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dobre. Realizujemy projekt Go Green, Go Digital i w nim rozmawiamy o transformacji, o rewolucji przemysłowej, ale także o ekologii. Pan Daniel, doktor inżynier Daniel Wenzel, jest pan specjalistą od energetyki, ale też opowiada pan o odnawialnych źródłach energii. Dzisiaj mieliśmy tutaj spotkanie z uczniami, ze studentami i rozmawialiśmy m.in. o fotowoltaice. To jest dość taki chodliwy temat, powiedzmy. Bardzo dużo ludzi się decyduje skorzystać z tego, żeby w swoim domu korzystać z tej fotowoltaiki. Czy to faktycznie jest ekologiczne rozwiązanie i powinniśmy iść w tym kierunku?
Z mojej perspektywy jak najbardziej jest to ekologiczne rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na cały proces produkcji takich ogniw i potem utylizacji, no to można powiedzieć, że produkujemy pewne odpady, potrzebne nam są również różne pierwiastki do wyprodukowania takich ogniw, ale w całkowitym bilansie w porównaniu z elektrowniami węglowymi, czy elektrowniami na gaz ziemny, to wygląda, że takie instalacje emitują znacznie mniej szkodliwych substancji, ale nie są pozbawione ich. To o tym też trzeba pamiętać.
W tym ogólnym rozrachunku wychodzimy bardziej na plus, bo właśnie w przypadku samochodów elektrycznych bardzo, bardzo często ludzie mówią, że jest problem z utylizacją później tego. A jak to jest w przypadku właśnie tych paneli? Co się z nimi dzieje, jeżeli już jakby nie nadają się do użytkowania?
Tego jeszcze nie wiem, co się z nimi dzieje, ponieważ takie instalacje właściwie datuje się, że od około 20 lat dopiero na szeroką skalę są budowane. Natomiast żywotność ich to jest określana na co najmniej 25-30 lat, więc no w najbliższych latach pojawi się pewien problem z utylizacją, ale już dawno temu zostały opracowane technologie pozwalające utylizować prawie w całości takie ogniwa. Zarówno ten podstawowy pierwiastek, który tam jest wykorzystywany, czyli krzem, ale też wszystkie metale, które wykorzystuje się przy budowie, jak i szkło, bo w tych panelach, które stawia się na domach czy w elektrowniach fotowoltaicznych, jest dużo szkła i to wszystko właściwie można wykorzystać. Największy problem to są tworzywa sztuczne, które są wykorzystywane i no, to jest jednak odpad.
Z tym się musimy się liczyć.
A dlaczego akurat krzem jest wykorzystywany w panelach fotowoltaicznych?
Jest to bardzo stabilny półprzewodnik i bardzo sprawne uzyskujemy instalacje fotowoltaiczne, same ogniwa fotowoltaiczne na bazie krzemu. Oczywiście jest mnóstwo różnych innych materiałów, być może tańszych w produkcji, być może bardziej dostępnych, ale to krzem na chwilę obecną pod względem właśnie ilości energii, którą możemy przetworzyć z promieniowania słonecznego, wypada najlepiej. Jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie. Mimo tego, że sama produkcja jest dość skomplikowana, wymaga dużo energii, to jednak te ogniwa dominują i większość instalacji, głównie ze względu na trwałość ich i właśnie to, że z mniejszej powierzchni możemy uzyskać więcej energii elektrycznej, to takie są stosowane przede wszystkim. Co pokaże czas, to zobaczymy, bo tych technologii jest bardzo dużo, one są również rozwijane w Polsce, ale nadal mają problem z trwałością, a no to jest jeden...
Krzem wygrywa.
Tak, na razie on wygrywa.
No jeśli chodzi tutaj o Polskę, no to najczęściej spotykamy na dachach domów jednorodzinnych te panele. Też już widujemy farmy fotowoltaiczne gdzieś tam jadąc na wakacje, w zależności w jakich częściach Polski jesteśmy. I w którą stronę to pójdzie przyszłościowo? Gdzie będziemy te panele jeszcze widywać? Bo tu na prezentacji było, że w różnych statkach czy na samochodach, że takie alaga i faktycznie idziemy w tym kierunku i tak przyszłość będzie wyglądać za 5, 10 czy 15 lat. To jest odległe, bliskie?
Czy moim zdaniem to już jest. To już jest i właściwie te panele możemy wszędzie stosować. Co prawda no, krzem ma pewne ograniczenia, bo nie możemy go ustawiać na takich powierzchniach zakrzywionych, raczej to muszą być płaskie, nie może być na takich powierzchniach elastycznych, ale są technologie, które pozwalają wykorzystać inne materiały w innych typach ogniw. Możemy właściwie w każdym miejscu go wykorzystywać. To może być na przykład ogniwo, które jest w oknach, stanowić takie jakby żaluzje, może być właśnie w pojazdach, może być to w taki sposób zamontowane, że nawet nie będzie tego widać. Więc no, praktycznie wszędzie możemy to spotkać. No, tak jak tu pani wspomniała, mamy wiele instalacji, niewiele tych elektrowni i póki będzie możliwość ich stawiania, to myślę, że będą wstawiane wszędzie. Jeżeli tylko rozwiniemy technologię magazynowania energii elektrycznej, to myślę, że to nie będzie zatrzymane. To nadal będzie się rozwijało. I w ostatnich latach właśnie tego jest coraz więcej.
Wspomniał pan właśnie o tym magazynowaniu energii. O tym się też dużo mówi, że no to jeszcze nie do końca jest u nas rozwinięte i na jakim etapie jesteśmy? Kiedy jakby będziemy bardziej samowystarczalni pod tym względem i będziemy mogli na tyle magazynować energię, żeby jakby nie korzystać z zewnętrznej?
No tu możemy tylko gdybać, kiedy będzie taka możliwość. Technologie owszem już są, ale są, mają pewne ograniczenia. To głównie chodzi o tą pojemność, którą możemy zmagazynować. Obecnie dużo energii magazynuje się w tak zwanych elektrowniach szczytowo-pompowych. To są takie największe instalacje do magazynowania energii elektrycznej, ale no nie wszędzie mogą powstać. To muszą być specjalne warunki geograficzne, pewne różnice w poziomach, musimy mieć dostęp do odpowiedniej ilości wody. Dlatego coraz częściej mówi się o tych magazynach elektrochemicznych, czyli tak zwanych akumulatorach. Coraz częściej na dużą skalę się je buduje, ale wymagają one dużej ilości metali szlachetnych, dużej objętości, koszty też są dość wysokie, a ilość zmagazynowanej energii nie jest wystarczająca, żeby pokryć zapotrzebowanie na przykład naszych domostw w skali kraju, bo mówimy o kraju. A inne metody są rozwijane, mówi się o nich dużo, między innymi magazynowanie w postaci chemicznej, czyli na przykład tworzenie nowych paliw alternatywnych. Jednym z takich paliw jest wodór, ale to może być również metan, czy może być również metanol i amoniak. To są paliwa, które łatwiej się przechowuje, bo zwłaszcza te płynne, bo to wymagają tylko zbiorników, ale produkcja takich paliw alternatywnych na razie jeszcze jest zbyt droga w porównaniu z innymi paliwami, żeby ktoś się decydował na budowę takich instalacji na dużą skalę.
Czyli patrząc szerzej, jeżeli bierzemy, że mamy energię ze słońca, z wiatru, z wody, no wodór i biopaliwo, jaka jest perspektywa dla Polski, żeby właśnie tylko korzystać z odnawialnych źródeł energii?
Z punktu widzenia Polski to wydaje się, że właśnie to zamiana energii elektrycznej w wodór będzie tym takim głównym kierunkiem rozwoju. To wydaje się, że z tym będziemy mieli do czynienia w przyszłości, plus biopaliwa. Jednak nasz kraj jest takim krajem rolniczym. Mamy dużo pól uprawnych, możemy, wbrew pozorom, mamy dużo lasów, tej masy drzewnej mamy dość dużo. Ja nie mogę powiedzieć, że to będzie czysta biomasa wykorzystywana, być może będzie przetwarzana na jakieś biopaliwa płynne czy gazowe. Ale no to w tym kierunku na pewno będzie szło. Czy to pozwoli nam się uniezależnić? To trudno powiedzieć. To wszystko zależy, jak się rozwiną te technologie za granicą, w innych rejonach, gdzie być może warunki są bardziej korzystne w stosunku do naszych i być może będziemy kupować te paliwa za granicą za odpowiednio niską cenę. No zresztą tak jak się teraz dzieje z paliwami kopalnymi, no też to jest kupowane gdzieś z zewnątrz, ale myślę, że w pewnym stopniu będziemy mogli uniezależnić się, bo będziemy mogli to produkować również w Polsce.
Jeżeli tak ktoś planuje budowę swojego własnego domu, kupił działkę, to w co powinien inwestować? Czy właśnie założyć panele fotowoltaiczne, czy może jeszcze w coś innego teraz warto się zdecydować, jeżeli mówimy o takim gospodarstwie domowym, gdzie faktycznie, tak jak pan tu wspominał, że no inaczej jest, jeżeli budujemy farmę fotowoltaiczną i to jest na produkcję jakiejś fabryki, no a inaczej na te gospodarstwa domowe.
No moim zdaniem fotowoltaika to jest pierwsza rzecz, która powinna być postawiona razem z domem. W rozsądny sposób, bo...
Co to znaczy?
Musimy zaplanować, ile energii będziemy zużywać i ile będziemy mogli wyprodukować. Nie jest wskazane, żebyśmy tej energii produkowali zbyt dużo.
Bo nie mamy jak jej magazynować,
a nie możemy jej tak jakby wpuścić w system energetyczny, bo energia elektryczna wtedy, kiedy my będziemy produkować ją, to będzie jej bardzo dużo, bo wszyscy będą ją produkować. A może dojść do takiej sytuacji, że cena energii elektrycznej będzie ujemna. Po prostu w...
Będzie jej za dużo.
Będzie jej za dużo i będzie zakład energetyczny będzie płacił komuś, żeby odebrał tą energię, a ten, który będzie ją produkował, będzie musiał zapłacić za to.
Będzie na minusie.
Więc fotowoltaika tak, ale rozsądnie, albo z magazynem energii. W tej chwili jedyne rozwiązanie to są właśnie te akumulatory elektrochemiczne. Jeżeli jest taka możliwość, jeżeli kogoś stać, jak najbardziej, co będzie w przyszłości, trudno powiedzieć.
W takim razie jak obliczyć to zapotrzebowanie, jak ktoś się decyduje, zewnętrznie trzeba to komuś zlecić, czy jesteśmy sami w warunkach domowych to zdolni zrobić?
Jesteśmy sami to w stanie zrobić. No trochę trzeba się orientować, jaka jest moc potrzebna do poszczególnych urządzeń, jakie te urządzenia będziemy mieli w domu, jaki jest nasz tak zwany profil zużycia energii, czyli kiedy zużywamy więcej, kiedy mniej. Możemy ewentualnie się dopasować do tej produkcji energii elektrycznej. Teraz wchodzą te tak zwane smart domy, czyli ta inteligentne zarządzanie całym domem, kiedy my będziemy mogli na przykład wykorzystywać tą energię w ciągu dnia, kiedy produkujemy tą energię w dużych ilościach, na przykład do zmywania, do prania, do grzania wody i później wieczorem czy w nocy tylko będziemy wykorzystywać niewielką ilość zmagazynowaną na przykład w akumulatorach do oświetlenia, do korzystania z naszych laptopa, telewizora. Także to jest możliwe. No jedna też z możliwości to samochody elektryczne, tak zwane samochody z plug-in, czyli takie, które mają akumulatory, ale które możemy właśnie ładować. To też jest jedno z rozwiązań, które może być stosowane, więc musimy znać to nasze zapotrzebowanie. Musimy wiedzieć, ile tych sprzętów będzie. Można oczywiście poprosić firmy, które planują taką budowę instalacji fotowoltaicznych. One są w stanie to określić. Może nie dokładnie, bo trudno określić, jakie będzie w przyszłości nasze zapotrzebowanie i jaka będzie produkcja, jakie będą warunki pogodowe w naszym kraju. Dokładnie. A mówimy tu o inwestycji na dziesiątki lat, więc trudno tak naprawdę zaplanować, ale nie można przesadzać, bo można na tym w najbliższej przyszłości po prostu wyjść źle.
Czyli warto korzystać? Ale jednocześnie to dobrze przemyśleć, że nie rzucać się na to, że chcemy z tego skorzystać, tylko jakby podejść do tego metodą pojedynczych kroków, żeby po prostu efektywnie z tego korzystać i żeby tego się po prostu też nie bać i nie być na tym stratnym, bo na tym wszystkim nam ostatecznie zależy. Także ja bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że tylko pozytywne informacje będziemy słyszeć w najbliższym czasie o odnawialnych źródłach energii. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.